Kazanie na górze. Medytacja szósta. Nie stawiajcie oporu złemu. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Modlitwa przygotowawcza, prosić Boga Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Obraz do medytacji. Przedstawmy sobie Jezusa w czasie męki, pojmania w ogrójcu, niesprawiedliwego sądu, biczowania, cierniem koronowania, krzyżowania. Prośmy o owoc medytacji. Módlmy się, abyśmy razem z Jezusem pragnęli odrzucić każdy odruch zemsty i odwetu. Jezus wyraźnie deklaruje, że nie chce bynajmniej burzyć starego prawa, by na jego gruzach budować nowe. Pragnie wypełnić stare prawo i udoskonalić je, by mogło stanowić pomoc w pielgrzymowaniu człowieka do domu Ojca. Z jednej strony Jezus z szacunkiem cytuje Mojżesza. Słyszeliście, że powiedziano przodkom. Z drugiej strony zaś dodaje własną interpretację. A ja wam powiadam. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Jezus przytacza stare prawo w skróconej formie. Było ono bowiem doskonale znane każdemu Żydowi. W Starym Przymierzu prawo odwetu jest opisane bardzo dokładnie i bardzo szeroko. Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Ktokolwiek zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu zwierzę za zwierzę. Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb, mówi Księga Powtórzonego Prawa. Jak bardzo prawo odwetu wpisane było w starożytną mentalność, świadczy zachowanie Dawida. Choć monarcha podaruje zniewagę swojego królewskiego majestatu człowiekowi z rodziny Saula, Szimei, który go obrażał w czasie ucieczki z Jerozolimy, to jednak tuż przed swoją śmiercią daje następcy tronu Salomonowi pouczenie. Jest też przy tobie Szimei. On to przeklinał mnie gwałtownie, potem wyszedł na spotkanie ze mną nad Jordanem. Dlatego przysiągłem jemu na Pana, mówiąc: nie zabiję cię mieczem, ale ty nie darujesz mu, bo jesteś człowiekiem roztropnym i będziesz wiedział, jak z nim postąpić, abyś go posłał w sędziwym wieku krwawo do Szeolu. Zemsta w Starym Testamencie jest ukazana jako wyraz roztropności i mądrości. Odwet na krzywdzicielu stanowił swoisty obowiązek rodzinny, który spadał z ojca na syna. Zemsta w Starym Przymierzu ukazana jest jako swoiste oczyszczenie z niesprawiedliwie przelanej krwi. Salomon, polecając Benajaszowi zabić Joaba, mówi: zabij go i pochowaj, aby zmazać ze mnie i z rodu mojego ojca niewinną krew rozlaną przez Joaba. Módlmy się, byśmy razem z Jezusem odrzucili tę, w cudzysłowie, roztropność starego człowieka, która szuka odwetu, abyśmy przyjęli mądrość krzyża, dzięki której możemy pokonać pragnienie zemsty. Pokonać możemy je tylko Jezusową mocą. Rozwiązaniem dla krzywdy jest bowiem znoszenie jej razem z Jezusem, Jego łaską, Jego odwagą, Jego cierpliwością. Prawo odwetu i zemsty Jezus zastępuje prawem współczucia, miłosierdzia, przebaczenia i pojednania. Słowa Dawida: nie darujesz mu, ponieważ jesteś człowiekiem roztropnym, uczeń Jezusa powinien zastąpić słowami: darujesz mu, ponieważ jesteś człowiekiem kochanym przez Ojca, który jest w niebie. Bezwzględne prawo odwetu i zemsty Jezus wypełnia, poddając się Jego jarzmu i ponosząc Jego konsekwencje. W cierpiącym słudze Jahwe, w Jezusie, bierze odwet wszelkie zło i wszelka ludzka krzywda. Wypełnienie prawa dokonuje się przez dobrowolne oddanie swojego życia na odkupienie każdej formy zła, by w ten sposób zatrzymać je na sobie. O takim właśnie wypełnieniu prawa, odwetu i zemsty prorokuje Izajasz. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego, lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Człowiek skrzywdzony może zrezygnować z odwetu, odwołując się do Jezusa, który wziął na siebie także Jego krzywdę i Jego cierpienie. Jako przykłady niestawiania oporu złemu Jezus wylicza w kazaniu na górze 5 przykrych sytuacji z codziennego życia z Jego czasów. Uderzenie w policzek. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Bezprawne zabieranie szaty. Temu, kto chce się prawować z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Wymuszanie pewnych usług. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Prośby. Daj temu, kto cię prosi. Pożyczanie rzeczy. Nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Odwołując się do przykładów podanych przez Jezusa, moglibyśmy stworzyć własną listę przykrych sytuacji, jakie przydarzają nam się na co dzień. W naszym życiu zdarzają się sytuacje, które są przejawem wykorzystywania nas przez bliźnich, świadomej manipulacji, czy też niesprawiedliwej ingerencji naruszającej naszą osobistą autonomię i godność. Takie zachowania słusznie są odbierane jako krzywdzące. Prośmy, abyśmy dostrzegli, jak trudne wymagania stawia przed nami Jezus. Prośmy o świadomość, że o własnych siłach nie jesteśmy w stanie tych słów wcielić w życie. Przerastają one nasze ludzkie możliwości. Niech medytacja słów Jezusa zrodzi w nas spontaniczną prośbę o Jego łaskę. Nie stawiajcie oporu złemu. Nie jest to zachęta do tolerowania zła, do uległości wobec krzywdy i nadużyć. Jezus nie chce bynajmniej, byśmy pozwalali się ludziom w sposób bezmyślny i bezkarny krzywdzić. Jezus nie chce, byśmy pozwalali się bezkarnie poniżać czy wykorzystywać. Chrystus nie chce, aby Jego nowe prawo stanowiło zachętę dla ludzi nieuczciwych, dla ludzi bezprawia. Zastrzeżenie to wydaje się ważne, ponieważ błędna interpretacja słów „nie stawiajcie oporu złemu” może mieć daleko idące negatywne skutki. Nie można tych słów rozumieć jako wezwania do wycofania się z walki z niesprawiedliwością, jakiej doświadcza wielu ludzi słabych i ubogich. Chrześcijanie są wezwani do tego, by pomagali ludziom krzywdzonym, ludziom poniżanym. Chociaż stare prawo domagało się sprawiedliwej kary za wyrządzone zło i chciało je w ten sposób zatrzymać, to jednak de facto pomnażało samo zło. Jeśli krzywdziciel zniszczył jedno życie, to w odpowiedzi na nie miało zostać zniszczone kolejne życie krzywdziciela. Prawem życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, zostaje podwojone każde zło. To podwojenie zła to tylko początek. Doświadczenie pokazuje, że prawo odwetu nie zostaje bynajmniej zatrzymane poprzez odpłatę doznanej krzywdy. Prawo odwetu, wendetty, jest prawem zniszczenia. Prawdę tę aż nadto potwierdza zarówno historia, jak i czasy współczesne. Dzieje każdego narodu nie przestają być historią wojen, przewrotów, w których nie zawsze chodziło jedynie o sprawiedliwe wojny obronne, ale prawo odwetu stosowane jest nie tylko w czasie wojen, jest też stosowane w sposób bezwzględny w czasach pokoju. Ileż brutalnego odwetu bywa w dyplomacji międzynarodowej, w życiu publicznym, politycznym, społecznym, nie mówiąc oczywiście o strukturach mafijnych. Nie brakuje go także w życiu małżeńskim, rodzinnym, w środowiskach zawodowych, towarzyskich czy sąsiedzkich. Prawo odwetu jest niedaleko każdego z nas. Drzemie gdzieś na dnie każdego ludzkiego serca. Łatwiej, niż nam się to wydaje, obudzić w nas demona zemsty. Ludzie, którzy byli bezpośrednimi świadkami krwawych zamieszek na Bałkanach czy w Afryce, wyrażali zdziwienie, jak mogło dojść do takich tragicznych sytuacji między sąsiadami, którzy od lat żyli we wzajemnej zgodzie. Prawo odwetu jest głęboko wpisane w każdego z nas. Aby w sytuacji skrzywdzenia przestało być ono pierwszym odruchem umysłu i serca, konieczne jest głębokie wewnętrzne nawrócenie. Uczeń Jezusa nie może ukrywać przed sobą i przed Jezusem odruchów chęci zemsty. Winien wypowiadać je przed Nim. W ten sposób odbiera im niszczycielską moc. Winien prosić o upodobnienie swojego serca do Jego boskiego serca. W niniejszej medytacji chciejmy przypomnieć sobie bolesne sytuacje w relacjach między bliźnimi. Chciejmy przywołać cierpienie i upokorzenie, jakich doświadczaliśmy w takich chwilach. Przywołajmy także budzącą się w nas chęć odwetu. Osoba, która obawia się dostrzec swoje negatywne uczucia za dnia, może doświadczyć ich w nocy, we śnie. Skrywana chęć zemsty wobec jednych może ujawniać się w stosunku do innych ludzi, zwykle Bogu ducha winnych. Maskowane uczucia zemsty wobec przełożonych w pracy mogą ujawnić się wobec własnej żony, męża czy wobec dzieci. Uczuć gniewu, żalu, zemsty nie da się ukryć. Nie da się ich także zapomnieć. Można je tylko przezwyciężyć i pokonać z pomocą boską i ludzką. Tylko wielka miłość Boga i ludzi leczy głębokie rany serca, jakie zadaje nam życie. O doświadczenie tej miłości, miłości przebaczającej, prośmy gorąco w modlitwie. Do 5 sytuacji wspomnianych przez Jezusa w kazaniu na górze moglibyśmy dodać wiele innych, niekiedy bardziej przykrych. Nierzadko bywamy poniżani, atakowani, okradani, upokarzani, traktowani niesprawiedliwie. Ludzie, którym brakuje nieraz wyczucia i delikatności, nadużywają naszej cierpliwości, środków materialnych, manipulują naszą wolnością, niszczą nasze zdrowie, naprzykrzają się nam z natrętnymi prośbami. Zdarza się, że pożyczają rzeczy, których później nie oddają, obiecują wykonanie pewnych zadań, z których się nie wywiązują, odwołują lub też łamią złożone przyrzeczenia. Z powodu ludzkiej lekkomyślności, lenistwa czy też nieuczciwości bywamy narażani niejednokrotnie na wiele cierpień, strat, upokorzeń. Jezus w kazaniu na górze mówi o codziennym ludzkim życiu, o naszym życiu. Do czego zaprasza nas Jezus w tych sytuacjach, poprzez te sytuacje? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, konieczne jest głębokie rozeznanie naszej sytuacji. Czy Jezus chce, byśmy byli obrażani, okradani, by ludzie manipulowali naszą wolnością, zabierali nam czas, dezorganizowali nasze życie osobiste, rodzinne, zawodowe? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Aby ją znaleźć, konieczna jest nam głęboka więź z Panem. Sam Jezus, spoliczkowany przez sługę najwyższego kapłana, zamiast nadstawienia drugiego policzka powiedział do niego: jeśli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Gdyby Jezus mógł pomóc słudze arcykapłana, nadstawiając do bicia drugi policzek, z pewnością by to zrobił. Słowa Jezusa powiedziane do sługi są nie tylko protestem, ale braterskim upomnieniem. Przyjrzyj się, przyjacielu, twojemu postępowaniu. Dlaczego mnie bijesz? Jakimi motywami kierujesz się, bijąc po twarzy człowieka bezbronnego, który stoi przed tobą? Czy twoja chęć przypodobania się przełożonym może usprawiedliwiać twoje okrucieństwo, twoją przemoc? Pytanie, czemu mnie bijesz, miało być dla sługi zaproszeniem do refleksji nad sobą i do refleksji nad uzależnieniem od władzy, w które został uwikłany. Jezus zadał to pytanie, ponieważ znał serce tego człowieka. Wiedział, jak może mu pomóc. Chrystus odwołuje się do dobra, które gdzieś było na dnie sługi. Podobne pytanie Jezus postawił Judaszowi: przyjacielu, po coś przyszedł? Kim siebie czynisz, postępując w ten sposób, wydając w ręce wrogów człowieka, który okazał ci tyle zaufania? Jezus nie daje nam szczegółowych rozwiązań na wszystkie nasze trudne sytuacje, jakie nam się przydarzają. Każda z nich jest inna i każda wymaga osobnego rozeznania. W szukaniu wyjścia z sytuacji trudnych nie chodzi bynajmniej o znalezienie jedynie jakiegoś gestu czy słowa, ale przede wszystkim o postawę serca, które świadomie i dobrowolnie zrezygnuje z odwetu. W ten sposób powierza siebie i krzywdziciela miłosierdziu Boga. Tylko człowiek, który całkowicie odda się Bogu, może nie stawiać oporu złemu. ponieważ ma świadomość, że Pan wyrwie go z największych niebezpieczeństw. Jeżeli źle zrobiłem, udowodnij, a jeżeli dobrze, czemu mnie bijesz? Te słowa Jezusa są także znakiem Jego wolności wobec każdej formy krzywdy i niesprawiedliwości. Rzeczywista troska o drugiego człowieka jest możliwa tylko wówczas, kiedy nie pozwalamy się wewnętrznie zniewolić uczuciom odwetu, gniewu czy pragnieniu zemsty. Tylko dzięki wolności wewnętrznej potrafimy przekroczyć uczucia skrzywdzenia, rozżalenia, by nawiązać więź z Bogiem i z ludźmi. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, mówi Jezus. Chciejmy zmierzyć się w modlitwie z tymi niezwykle trudnymi słowami Pana. Jezus pragnie, abyśmy stosowali je w naszym życiu pełnym nieporozumień i konfliktów. Bylibyśmy nieuczciwi, gdybyśmy usiłowali złagodzić radykalizm tych słów. Nie powinniśmy też szukać takich interpretacji, które łatwo rozgrzeszałyby nas z naszych postaw zniecierpliwienia czy też odwracania się od ludzi, którzy są dla nas przykrzy czy też którzy nas krzywdzą. Módlmy się, by te trudne słowa Jezusa były dla nas nieustannym wyzwaniem, by budziły w nas twórczy niepokój, szczególnie w sytuacjach, kiedy spontanicznie poddajemy się odruchom starego prawa, oko za oko, ząb za ząb. Zrozumienie radykalnego sensu słów Jezusa przychodzi nam nieraz łatwiej przez konkretne przykłady świętych, którzy pozwalali się ludziom do końca ograbiać ze wszystkiego, podobnie jak czynił to Jezus w czasie męki i śmierci krzyżowej. Wielu męczenników poddawało się okrucieństwom prześladowców z całą uległością, z jaką Jezus szedł na mękę. Wielu świętych kapłanów, zakonników i świeckich, posługujących bliźnim, przyjmowało cierpliwie niesprawiedliwe traktowanie. Ludzki gniew pozwalali manipulować swoją wolnością, ograbiać się ze wszystkiego, nawet z życia. 108 męczenników II wojny światowej, których wyniósł na ołtarze Jan Paweł II, było żywym wcieleniem ewangelicznej zasady nie stawiajcie oporu złemu. Wszyscy oni, kierowani miłością do Chrystusa i troską o bliźnich, przyjmowali wobec przemocy postawę cichego baranka, prowadzonego na zabicie. Wśród nich jest piękna postać ojca Michała Czartoryskiego, kapelana Powstania Warszawskiego. Kiedy po upadku powstania szpital został ewakuowany, on pozostał wśród ciężko rannych powstańców i cywilów, którzy nie mogli uciekać, przewidując własną śmierć. Hitlerowcy wkroczyli do szpitala i wymordowali wszystkich chorych, zginą także kapelan. W tej medytacji prośmy o głębokie zrozumienie, iż w Jezusowym, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, nie chodzi najpierw o płaszcz, o szatę, o 1000 kroków, czy o jakieś rzeczy pożyczane. Nie chodzi też jedynie o cierpienie, upokorzenie i ból, które wynikają z przykrych sytuacji. Chodzi przede wszystkim o wielką wewnętrzną wolność i miłość do Jezusa. Tylko dzięki miłości Boga i człowieka możemy zrezygnować z bronienia siebie i tego wszystkiego, co do nas należy. W tej medytacji sięgnijmy do trudnych sytuacji naszego życia, w których te słowa Jezusa mają szczególne zastosowanie. Chciejmy dostrzec ich potrzebę na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy, lat. Zobaczmy wszelkie przejawy przemocy w rodzinie, w miejscu pracy, w sąsiedztwie, w życiu społecznym, politycznym. W sposób szczególny chciejmy dostrzec wszelkie przejawy przemocy i niesprawiedliwości związane z podleganiem władzy, każdej władzy. Chciejmy przywołać niesprawiedliwe gesty, zachowania i słowa, które nas dotykały, bolały. Przywołajmy też nasze odruchy zniecierpliwienia, buntu, gniewu, chęci odwetu. Chciejmy sobie uświadomić, że nasze reakcje nie są niczym nadzwyczajnym. Nie jest to przejaw nerwicy, ale są to normalne reakcje człowieka kruchego, który jest krzywdzony. Istotą ewangelicznej zasady nie stawiajcie oporu złemu jest kierowanie się miłosierdziem Bożym wobec krzywdziciela. Miłość do Jezusa bywa w nas niekiedy zatruta naszym rozżaleniem i nieustannym szukaniem sprawiedliwości u Boga i u ludzi z powodu doznanych krzywd. Nieprzezwyciężone poczucie krzywdy koncentruje uwagę człowieka na sobie i dlatego uniemożliwia mu wejście w relacje miłości, oddania i służby. Stąd też święty Ignacy na początku drugiego tygodnia ćwiczeń zachęca nas, byśmy ofiarowali Jezusowi gotowość w znoszeniu wszelkich krzywd i wszelkiej zniewagi i we wszelkim ubóstwie, tak zewnętrznym, jak i duchowym. Prośmy, byśmy tej wymagającej nauki Jezusa nie odbierali najpierw jako oskarżenia pod naszym adresem, ale jako Jego wielkie zaproszenie do ścisłej więzi z Nim, także w Jego męce i w Jego krzyżu. Tylko związani wielką miłością z Panem ukrzyżowanym potrafimy przezwyciężyć skłonność starego człowieka, który odruchowo odpowiada nieżyczliwością na nieżyczliwość, niechęcią na niechęć, przemocą na przemoc. Tylko dzięki utożsamieniu się z Jezusem potrafimy przyjmować zło tak, jak On sam je przyjął na krzyżu.